Quo Vadis Kulturo. Dokąd zmierzasz i co cię czeka? Aleksandra Gronek-Piotrowska
i Paweł Solarz. Dzień dobry Państwu. To ostatni odcinek wspólnych debat przygotowanych o kulturze właśnie przez TVP 3 Kielce i Polskie Radio Kielce.
Dziś zadajemy zasadnicze pytanie, jaka będzie przyszłość kultury, jednej z najważniejszych dziedzin życia społecznego.
I czy faktycznie po pierwsze kultura nadal jest misją, po drugie produktem, no i po trzecie właściwie takie zasadnicze pytanie, czy będą na kulturę pieniądze? A spotykamy się w Oblęgorku, w miejscu niezwykłym, w posiadłości naszego noblisty Henryka Sienkiewicza.
Do dzisiejszej rozmowy zaprosiliśmy prezydentkę Kielc Agatę Wojdę. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Marszałek województwa świętokrzyskiego reprezentuje Paweł Krakowiak, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku województwa świętokrzyskiego.
Dzień dobry.
Jest z nami także dr Grzegorz Pańtak, tancerz, pedagog tańca, choreograf, reżyser, współzałożyciel i zastępca dyrektora Kieleckiego Teatru Tańca. Witamy.
Dzień dobry, witam.
Włodek Pawlik, dzień dobry, pianista jazzowy, kompozytor, laureat Nagrody Grammy.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do naszej dyskusji, posłuchajmy najpierw wypowiedzi wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Macieja Wróbla.
Wydatki na kulturę z roku na rok rosną. Same programy ministra, które co roku finansują działania kulturalne w całej Polsce, zwiększyliśmy budżet o 40 milionów złotych. Te pieniądze trafiają do samorządów terytorialnych, do stowarzyszeń, do tych, którzy animują kulturę w swoich małych ojczyznach. Najnowszy program Świetlik to jest program adresowany do najmłodszych. 57 nowoczesnych miejsc multimedialnych w naszym kraju powstanie w tym roku. To będą miejsca, do których młodzi ludzie będą mogli chodzić i bawić się, korzystając z najnowocześniejszych technologii, gogli VR, komputerów, gier komputerowych, właśnie po to, żeby także w małych miejscowościach nie byli oni cyfrowo wykluczeni. Tych pieniędzy na kulturę jest sporo, ale oczywiście to nie jest tak, że kultura musi być uzależniona od pieniędzy publicznych. Wręcz przeciwnie, kultura powinna być niezależna od widzimisię politycznego, powinna starać się uniezależniać od decydentów z Warszawy i budować swoją siłę w lokalnych społecznościach. Dlatego ważne jest dla nas, aby wzmacniać kulturę także poprzez ustawodawstwo. Przygotowujemy nowelizację ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, żeby ten sektor szczególnie wzmocnić, żeby uzmysłowić chociażby samorządowcom, jak ważna jest kultura i odrębność i niezależność samorządowych instytucji kultury od władzy w danej gminie, powiecie, mieście. I to są działania, które są przez nas w tej chwili realizowane. Finanse tak, ale świadomość tego, jaką misję ma kultura, jaki ma potencjał, jaki ma kaliber działania, jest chyba tutaj najważniejsza.
Tyle Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Ładne stwierdzenie, przyznają Państwo. Kultura nie powinna zależeć od widzimisię kogokolwiek z Warszawy.
Ale do tego jeszcze wrócimy, bo już teraz zaproszę do obejrzenia felietonu, który podejmuje wiele wątków. Proszę zobaczyć.
Kultura i sztuka nigdy nie były stałe. Zmieniały się razem z epokami, z władzą, z ideami. Kielce, rezerwat i rzeźba, której nie da się przeoczyć. W czasach PRL pomnik poświęcony bojownikom o wyzwolenie, później bezimienny i nagle nowy rozdział. Miasto szuka właściciela.
Rzecz porzuconą każdy może nabyć na własność poprzez po prostu objęcie jej w posiadanie. Każdy, kto jest pierwszy.
Pomnik przejmuje Stowarzyszenie Spójnik. Chce nadać mu nowe znaczenie. Ma mówić o równości i wspólnocie. Czy to wystarczy, żeby zmienić pamięć miejsca? Samotnych rzeźb w mieście nie brakuje. Tym razem to sam ratusz. Idąc tym tropem, przejął 8 bezimiennych form. 22 miliony złotych, w większości z unijnych środków. Tyle ma kosztować remont dawnej synagogi w Kielcach. I zaczyna się spór o pieniądze, o priorytety, o to, czy miasto na to stać, ale też o słowa.
należy snuć pewne przypuszczenia, że ten dialog międzykulturowy zamieni się tutaj w taką placówkę antypolską. Obawiam się, że jeśli się pojawi określenie synagoga, to po zainwestowaniu przez nas tych środków, po jak gdyby odtworzeniu tego budynku, my stracimy nad tym kontrolę.
Radni wychodzą z sali, emocje zostają, decyzja w rękach mieszkańców. Pozostaje pytanie, czym właściwie jest wspólne dziedzictwo? Ostrowiec Świętokrzyski. Sztuka wychodzi na ulicę. Powstaje mural.
Nie jest on oczywisty, a jest może troszeczkę kontrowersyjny, ale w taki pozytywny sposób, mam nadzieję. Sztuka w przestrzeni publicznej nie musi być ładna, bo pamiętajmy, że sztuka ma wzbudzać, pobudzać do myślenia, do rozmów, do dyskusji.
I pobudza. Natychmiast.
Ci, co to stworzyli, myślą, że są artystami, a ci, co to podziwiają, myślą, że znają się na sztuce.
W sztuce istnieje od dawna pojęcie dla tego typu sztuki – kicz.
Szczerze, to nie wygląda to za dobrze, żeby nie użyć innego określenia.
Bo budżet to około 60 tysięcy złotych, ale należy zaznaczyć, że to dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, a w kosztach są dwie wystawy – katalog, warsztaty i konkurs. Mural jest finałem. Pani od polskiego, sami swój początek, Wołyń, Papusza, Ziarno Prawdy. To kilka filmów, które powstawały w regionie w ostatnich latach. Twórcy przyjeżdżali, region zyskiwał, jednak sam krajobraz to za mało. O wyborze produkcji i lokalizacji decydują też pieniądze, dlatego od 2007 roku w Polsce powstało już 11 regionalnych funduszy filmowych. Regiony stają się koproducentami, dokładają środki, ale te środki wracają w hotel. W celach, w usługach, w pracy, w dystrybucji i w promocji województwa, której nie da się kupić jednym spotem. Za tym wszystkim stoją instytucje i programy, unijne dofinansowania i ich operatorzy, na przykład Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. To dzięki niej powstają instalacje i rzeźby, jak Gaja w Busku-Zdroju, którą codziennie ktoś fotografuje.
Jak balon z odpustu.
Obrzydlistwo za ogromne pieniądze.
I znowu te same pytania. Kto decyduje, kto płaci? Co właściwie uznajemy za kulturę? Gdzie w tym wszystkim są twórcy? A na koniec wystarczy spojrzeć w dół, żeby zobaczyć górę.
Dziś nie będziemy spoglądać w dół ani w górę, będziemy spoglądać w oczy naszym gościom i będziemy pytać.
Bo to nie tylko stwierdzenie, to nie tylko słowa. Może warto dłużej zastanowić się i zatrzymać właśnie nad tym, o czym było w felietonie, pani prezydent.
To jest bardzo ciekawy materiał, bo pokazuje, z czym się współcześnie mierzymy. W czasach, w których każdy może znać się na wszystkim i każdy może wypowiedzieć swoją opinię. I jesteśmy do tego bardzo chętni, szczególnie w mediach społecznościowych, tam, gdzie nie bierzemy odpowiedzialności za tą swoją opinię, bo możemy to robić pod imieniem i nazwiskiem, a możemy to robić pod tak zwanym fejkowym kontem. Natomiast poziom dyskusji o kulturze, niestety podobnie jak poziom w ogóle dyskursu publicznego w Polsce, zdecydowanie się obniża. Nie rozmawiamy o wartości sztuki, nie rozmawiamy o jej efektach, o jej wpływie. Kultura to jest coś, co w dziejach świata potrafi przetrwać. Jeżeli mówimy i wspominamy i odtwarzamy jakieś dzieje historyczne, głównie robimy to w oparciu o działania wojenne i o wytwory kultury, różnego rodzaju kultury. Musimy mieć tego świadomość, że kultura to jest coś, co może przetrwać, ale coś to też coś, co nadaje wartości naszemu życiu. Nas uwrażliwia, potrafi wzbudzać emocje, ale też buduje wspólnotowość. Jeżeli w dzisiejszych czasach mówimy o ogromnej potrzebie pewnego bezpieczeństwa i odporności, bez poczucia wspólnoty, którą tworzy kultura, naprawdę będzie nam bardzo ciężko.
Proszę Państwa, ale a propos naszego województwa, regionu świętokrzyskiego, to ta kultura, mówię ta kultura celowo, powinna być tylko lokalnie dedykowana, czy ta globalizacja powinna docierać również i tu?
Kultura moim zdaniem powinna być bezkompromisowa i powinna być ambitna. Bardzo fajnie, jeżeli kultura odnosi się do jakiejś lokalnej tożsamości, jeżeli buduje to poczucie lokalnej wspólnoty. Myślę, że pan Włodek Pawnik będzie mógł o tym też coś powiedzieć, tworząc wielkie dzieła związane z pewnymi lokalnymi jubileuszami. No przecież Kalisz zamówił wspaniałe muzyczne dzieło, właśnie tworząc kulturę w oparciu o lokalne wartości, ale kulturę, która stała się globalną wartością.
Ale mówimy tutaj o kulturze ambitnej. w kwestii pana Włodzimierza. Ale też ta kultura nieambitna.
Ale mówimy o kulturze i mówimy o rozrywce. Mówimy o pojęciach, które często się przenikają.
Ale rozrywka to też część kultury.
Oczywiście, że tak. Rozrywka potrafi zawierać się w kulturze, natomiast czysta forma rozrywkowa często ma niewiele wspólnego z kulturą. W kulturę, w rozrywkę, która niesie ze sobą wartości kulturalne, warto i trzeba inwestować środki publiczne. W samą czystą rozrywkę może ona działać na zasadach komercyjnych.
Mhm. Co państwo na to?
Znaczy, ja mogę powiedzieć, bo dziękuję za komplement. Tak, związany jestem z Kielcami, z Kielczyzną. Patrzę na obraz, widzę tutaj Henryka Sienkiewicza, ale też patrzę obok, tutaj jesteśmy też wspólnie z Grzegorzem, no stąd, tak, we are from here. I stąd, i trochę inaczej, i stamtąd też, czyli kultura ma to co łączy, co daje po prostu możliwość wyniesienia tego, co lokalne, ale co wartościowe i często bardzo ambitne, poza sfery tego naszego, nazwijmy to, lokalnego patriotyzmu, że tylko my o tym wiemy, a reszta nas tak nie do końca obchodzi. Także to jest ta tajemnica i magia w sumie. Tutaj trzeba połączyć słowo kultura ze sztuką, a tak, bo tak jak pani prezydent powiedziała, to jest właśnie ten niesamowity dar, że jako ludzie, jako istoty społeczne też mamy coś takiego w sobie, że jesteśmy istotami estetycznymi. Że estetyka jest sferą dominacji wyobraźni tego człowieczeństwa, humanizmu nad takim życiem po prostu neandertalczyka. I tutaj jest po prostu miejsce, o którym można mówić tak. To jest też przykład tego, że kultura osadzona głęboko gdzieś w tej miejscowości Oblęgorek staje się po prostu nagle oknem na świat, bo mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który stworzył mit nie tylko tego miejsca, ale stworzył też historię w czasach, kiedy...
Czyli tak jak mówi, tak
nie
jak
mówiliśmy po polsku, jak to nie była rzecz oczywista.
O przyszłości kultury, tak Sienkiewicz przyszłościowo patrzył na to, co będzie się działo.
Chociaż po prostu to naturalnie czuł, ja tylko po prostu o tym mówię, że to chciałem jakby potwierdzić to, co usłyszałem pani prezydent, że to jest właśnie ten element, który wykracza często poza sferę takiego jednoznacznego określenia, że my jesteśmy w stanie wszystko już wiedzieć a priori odnośnie przyszłości. Bo ja myślę, że warto się po prostu odnieść do tego, co już było, ale co wykracza. Bo mamy właśnie w tych lokalnych, tych małych ojczyznach często po prostu przykłady na to, że potrafimy wynosić tematy czy dzieła poza tę lokalną skalę. Zresztą to samo, co Grzegorz
robi. Poza lokalność mocno wychodzi Kielecki Teatr Tańca.
Przypominamy sobie naszą wspólną właśnie...
Chopina do czwartej.
To może ty powiesz coś na ten temat, jeżeli jest o czym rozmawiać. Tak?
Ja myślę, że bardzo pani prezydentka dobrze powiedziała, że kultura to jest to, co jest naszą tożsamością, ale też to, co będzie naszą przyszłością i naszymi właściwie marzeniami. Kim chcemy być w przyszłości? Kultura daje poczucie bycia pewnym swojej tożsamości, i w zmierzeniu się na przykład z międzynarodowym jakby rynkiem też potrafimy się określić, czy jesteśmy partnerscy z nimi, czy nie. I przez kulturę zdobywamy siłę tożsamości swojej, jako naród, jako Polacy, ale też jako Europejczycy, bo to zależy od skali oczywiście. I kultura jest tym jakby naszym wytworem, który nas tak naprawdę głęboko ustanawia. Możemy się zmierzyć, kto ma więcej pieniędzy, czy ja mam więcej, czy jakiś inny, że tak powiem, człowiek z innego narodu. No najczęściej inne narody są bogatsze od nas, ale kulturowo nie zawsze we wszystkich dziedzinach mogą być od nas bogatsze właśnie tą siłą własnej świadomości.
Panie Pawle.
Dokładnie. Kultura jest takim pokarmem dla duszy. I powiedzmy, ona tworzy takie różne więzi, które nie we wszystkich sferach są takie jednoznaczne, natomiast kultura jest też międzyepokowa. Przenosi nas, łączy to, co było kiedyś, z tym, co współczesne. W tej chwili nawet twórcy sięgają do tak, wydawałoby się, archaicznych dzieł, jak choćby Odyseja Homera, która w nowym wydaniu w internecie, na TikToku, w formie Epic Musical, ma 4 miliardy wyświetleń. Młodzież jest tym zafascynowana, a to dzieło zostało napisane w antyku. Także no, kultura ma tą moc, która potrafi łączyć wiele różnych rzeczy i w kulturze każdy znajdzie coś dla siebie.
Do tych nowych form przekazu kultury jeszcze wrócimy, bo to też jest bardzo szeroki temat, ale Państwo pięknie mówią o kulturze, jak tę kulturę powinniśmy my odbierać. Ale jednak widzieliśmy w materiale, że kultura to też takie pole konfliktu. Konflikt o mural, o pomnik, o inwestycje. Czy coraz częściej jest tutaj polem konflikt światopoglądowy?
Znaczy ja bym nie powiedziała, że kultura jest źródłem konfliktu. Dzisiaj wszystko potrafi być źródłem konfliktu. Po prostu jesteśmy zdecydowanie bardziej rozdyskutowanym społeczeństwem. Zdecydowanie bardziej jest granica, którą przekroczyliśmy, która bym powiedziała, że robi z tego już negatywne zjawisko, ponieważ jest ogromna polaryzacja odnosząca się nie tylko do oceny kultury, czy do tego, czy ona powinna być dofinansowana ze środków publicznych, czy nie, czy powinna być bardziej obecna niż na przykład inny obszar polityki publicznej, czy nie, tylko dyskutujemy w sposób coraz mniej kulturalny i cywilizowany o wielu aspektach życia. To nie dotyczy tylko kultury, ale fakt, że kultura może nie tyle, że wzbudza agresję i konflikty, ale wzbudza emocje i dyskusje, to bardzo dobrze. Od tego jest kultura, że powinna poszerzać nasze horyzonty, że powinna nas zmuszać do myślenia, do krytycznego myślenia, być pewnym, prowokować pewien kreatywny ferment. To bardzo dobrze. Ja uważam, że dumą dla artystów powinno być częstokroć to, że obok ich dzieła sztuki nie przechodzi się obojętnie.
A ta kontrowersja pomaga kulturze dzisiaj? Tak jak cała Polska usłyszała o naszym niebie Kielc.
Pomaga, ponieważ kultura wtedy jest zauważona, nie jest obojętna dla odbiorcy. Kiedy kultura ma swoją wartość? Kiedy ma odbiorców, u których wzbudza jakąś emocję? I oczywiście możemy dyskutować, czy dużo negatywnych komentarzy co do Gai Buskiej, czy co do lustra, które jest zainstalowane w Kielcach, Czy to dobrze, czy to źle, ale na pewno to wzbudza dyskusję, zainteresowanie i też pokazuje wiele różnego rodzaju zjawisk
społecznych. Jak to jest, proszę Państwa, z takim, to już pewnie będzie wytarty taki slogan, że kultura nie ma granic, kultura łączy, bez względu na to, gdzie ty jesteś, czy tu, czy tam. Mhm. To jednak odbierasz, bo dzisiaj są takie możliwości, takie środki, takie narzędzia, że będąc w Kielcach możemy oglądać sobie to, co dzieje się zupełnie gdzie indziej.
Ale to jest oczywiste, że kultura łączy, ale ja myślę, że to łączenie kultury odnosi się do czegoś zupełnie innego, że kultura nie ma granic pod tym kątem, że potrafi u ludzi z różnych części globu wywoływać tą samą emocję, ponieważ czy to jest muzyka, czy to jest taniec, czy to jest jakiś obraz, potrafi zacierać te granice i wywoływać podobne emocje. Natomiast chcecie pewnie nawiązać do tego, powiedzieć, że też kultura potrafi być źródłem konfliktu. Dziś we współczesnym świecie wszystko potrafi mieć cechy ideologiczne, światopoglądowe i potrafi być źródłem konfliktu.
Ale nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę na takie stwierdzenie pana Pawła Krakowiaka, który powiedział, że no właśnie, kultura łączy, przenosi to, co było kiedyś, do tego, co było dziś. Pan Paweł Krakowiak na co dzień zajmuje się tak hobbystycznie rekonstrukcjami różnych wydarzeń historycznych. Wspomniał pan o tym dziele sprzed wielu, wielu wieków, które dzisiaj ma tylu, a tylu odbiorców, czyli taka kultura powinna być otwarta na eksperymenty.
Ja myślę, że tak. No, sama kultura w sobie jest często eksperymentem. Zresztą tutaj nawiązując do wypowiedzi pani prezydent i tych na przykład złych ocen. Wielcy artyści, muzycy, malarze w czasach, kiedy tworzyli, często spotykali się z krytyką i dopiero kiedy umarli, nagle okazało się, że stworzyli wielkie dzieła. I myślę, że ocenianie takie bardzo drastyczne kultury tego, co tworzymy teraz, jest czasami na wyrost. Owszem, każdy ma prawo do tego, że coś mu się podoba, czy coś mu się nie podoba, tylko myślę, że troszeczkę w tej sferze takiej publicznej za dużo pojawiło się takich ocen dosyć, no można powiedzieć, brukowych i tego nie powinno być. Natomiast kultura jest tym elementem, który po prostu też różni. Różni ludzi, którzy, powiedzmy, wrażliwość ludzką. Jednym podoba się klasyka, innym podoba się awangarda i to trzeba uszanować. Właśnie wypracować w tym systemie, żeby każdy znalazł coś dla siebie i jeśli mi się podoba, dajmy na to klasyka, to nie powinienem krytykować tego, jeśli komuś się awangarda podoba, czy jakieś inne nowe
trendy. Czyli z gustami nie dyskutujemy i o gustach.
Tak, oczywiście, z modą też nie dyskutujemy. Moda, jak historia, kręci się dookoła, wracają te trendy. I myślę, że w kulturze jest podobnie. Trendy wracają, może troszeczkę inaczej sformułowane, ale to jest tak specyficzny element życia społecznego, że każdy tu znajdzie
swoje. Ale czy w związku z tym, co powiedziała pani prezydentka, że często odbiorca już przekracza pewne granice, to czy kultura, czy samorządy powinny przekazywać kulturę transparentnie? Czy my za dużo nie wiemy? Może to jest zbyt dużo, nasza wiedza na temat finansowania kultury?
Znaczy ja uważam, że wydatkowanie środków publicznych powinno być związane z pełną transparentnością i otwartością. Natomiast jeżeli to jest pytanie dotyczące tego, czy jeżeli coś wywołuje u kogoś negatywne emocje, to czy powinniśmy to dotować publicznie, to zapytajmy, czy powinniśmy w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek środków dotować sport zawodowy w momencie, kiedy są burdy na stadionach piłkarskich. No to jest pytanie, które może dotknąć każdej sfery życia, albo czy powinniśmy budować drogi, jeżeli są patologiczne zachowania kierowców. To jest błędne koło i nigdy nie rozstrzygniemy tego dylematu. Ja uważam, że dzięki temu, że kultura ma misję, to jest najważniejszy wskaźnik i argument, że ona powinna być dotowana ze środków publicznych, dlatego że powinna też być powszechnie dostępna, na wyciągnięcie ręki, pokazywaliście Państwo mural, powinna wychodzić do ludzi, powinna ich zapraszać do siebie, nie zamykać się w czterech ścianach instytucji na biletowanych wydarzeniach. I według mnie to jest rola publicznych środków w działaniach kulturalnych.
Zgadza się z tym Grzegorz Pańtek, tak wskazuje mowa ciała.
Oczywiście, wydaje mi się, że tutaj bardzo trafnie pani prezydentka powiedziała, że transparentność jest istotą w ogóle publicznej debaty, publicznej dyskusji. Natomiast należy podkreślić, że kultura powinna mieć, mówiąc językiem politycznym, pewien immunitet, że jeżeli w zarządzanie jakieś środki publiczne dana instytucja otrzymuje, na przykład filharmonia czy teatr, to powinniśmy mieć zaufanie do prowadzącego czy prowadzących tę instytucję, tych artystów, że oni wypowiadają się własnym głosem. I to jest dla nas ważne, że my wtedy jako publiczność widzimy, jak jest naprawdę. I nie odrywamy się od rzeczywistości, nie żyjemy w łudzie, bo artyści się angażują w pełni i właściwie kultura daje nam prawdę o tym, jaka jest kondycja aktualna i czasami jest to bolesne dla jednego czy dla drugiego. Czasami jest to edukacyjne, ponieważ to, co Państwo żeście tu nazwali, że przekracza pewne granice. W słowie pewne zaklęty jest ten sens. Co to znaczy pewne? Dla jednego granicą pewną będzie coś, że na przykład nie można się odezwać na głos w jakimś miejscu intymnym, a dla kogoś będzie to oczywiste, że tak może zrobić. Więc to jest bardzo umowne i jeżeli jakieś dzieło oceniamy, czy oceniamy jakąś, nie wiem, instalację, to mamy prawo dyskutować o gustach, troszeczkę tutaj nawiążę tego, co pan powiedział, tylko należy o tych gustach rozmawiać w sposób kontemplacyjny, zastanowić się, dlaczego ten artysta akurat tak chciał powiedzieć. Czy on zrobił to z prowokacji, czy jednak chciał się ze mną
podzielić? Czy zgodzą się państwo z takim moim myśleniem, że kiedyś, a propos artystów, było im łatwiej. Dziś to jest bardzo trudny krok, żeby wejść na scenę. Tu nie mówię tylko o muzykach, patrzę na Włodka Pawlika, ale generalnie o wszystkich artystach tworzących na różnych polach, jeżeli chodzi o tę dziedzinę kultury.
No, wywołany zostałem do odpowiedzi na to skomplikowane pytanie, czy łatwo, czy trudno. Mam swoje lata, także mogę powiedzieć, było łatwo i trudno, i było łatwo
Grzegorz,
wtedy, i
Grzegorz
było
powiedział,
trudno.
Że artysta chciałby coś tam przekazać przez swoją twórczość, przez swoje dzieło. Nie każdemu to się może podobać. No właśnie, ale on z czegoś musi żyć.
Masz rację.
To już jest sprawa struktury. To jest sprawa struktury.
No dobrze, właśnie tutaj się troszeczkę poczułem bezradny. No są alternatywne środki zarabiania na życzenie. Koniecznie musi być to sztuka. Można brutalnie powiedzieć.
Ale skoro jest się artystą, to po co szukać?
Artystą był Mozart, Norwid. To byli artyści z powołania. Chopin też żył nie z tego, że koncertował, że był wielką gwiazdą, że miał miliony lajków. Tylko żył z uczenia po prostu swoich
uczniów, tak?
To jest ten problem współczesności, że większość artystów chce być gwiazdą, a nie prawdziwym artystą?
Ja nie wiem, czy słowo większość artystów, bo artysta kiedyś to było pojęcie takie dosyć selektywne, znaczy nie dosyć, bardzo selektywne. Jeszcze za moich czasów studenckich, kiedy ja byłem studentem Akademii Muzycznej w Warszawie, w klasie fortepianu słynnej pianistki profesor Barbary Hesse-Bukowskiej. Tak sobie przypominam tę uczelnię, w której teraz jestem wykładowcą od 20 lat, tak, to jest taka różnica chociażby w skali. Jest ten sam budynek, przepiękny budynek, a propos też mówimy estetyki, który był w latach 60. wybudowany, był architektonicznie perełką wtedy w Warszawie, zresztą jest do dzisiaj, ale na skalę odpowiadającą właśnie potrzebom muzyki klasycznej w tym kontekście tamtych czasów. Czyli ilość sal, ilość była połączona z tym, jak wtedy wyglądała ilość związana chociażby ze studentami. Także przypominam sobie czasy, kiedy ja jako student mogłem wejść do tej uczelni, w której jestem obecnie wykładowcą, profesorem i w każdej chwili mogłem po prostu znaleźć salę do ćwiczenia, tak? Teraz jest to niemożliwe. Te same gabaryty, ta sama struktura, ten sam budynek i jest 10 razy więcej studentów.
Czyli teraz jest gorzej.
No i właśnie mówimy o słowie trudniej. Artysta.
Gorzej tego, czy trudniej?
Do tego zmierzam. Czy to jest takie potoczne, że każdy z nas może być artystą, czy była po prostu pewna tradycja selekcji również tych, którzy potencjalnie mieli możliwości wejścia na te wielkie sceny, przynajmniej mówię o muzyce, tak? Ale myślę, że w balecie było podobne. Tak. I trzeba było gdzieś tam przejść na egzamin, gdzie może wejść selekcja, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu była niezbędnym elementem, aby pokazywać coś, co wynosi sztukę ponad przeciętność, czyli jakość, być może arcydzieło, być może pojawienie się jakichś fantastycznych ludzi i to jest jakaś pułapka naszych czasów, bo każdy o sobie może napisać w internecie, że jest artystą przez duże A. Ja uważam i dlatego mówię, jak najwięcej tradycji w szkołach powszechnych, pamiętam jeszcze czasy, kiedy w latach 60. w szkole podstawowej w Ostrowcu, bo się przeniosłem z Kielc do Ostrowca, prowadzone były zajęcia z wychowania muzycznego, ale plastyczne. To po prostu byśmy mieli co drugi dzień zespoły, chóry, orkiestry. W ogóle to było coś niesamowitego. Myśmy występowali i to było w ramach szkoły powszechnej. I my mamy coś taki paradoks, jeżeli chodzi o naszą polską sytuację, bo do tego zmierzam. Jestem również edukatorem, jestem wykładowcą i też mam do czynienia z młodymi studentami, często bardzo utalentowanymi, którzy mają tę potrzebę również zapytania się czasami mnie, a co mi pan radzi, co ja będę robił w przyszłości? I mnie im dłużej to trwa, o czym ty mówisz, że jest po prostu ten rynek muzyczny, przynajmniej mówię o muzyce, jest bardzo obecnie zajęty, mówię tak delikatnie. I jest ten paradoks, że ta ilość studentów, którzy kończą studia, tak, na różnych wydziałach, w pewnym momencie styka się z rzeczywistością ograniczonego rynku popytu na muzykę czy na inne rodzaje działalności.
No i otwiera się takie pytanie.
O przyszłość.
O przyszłość kultury. I o to zapytaliśmy mieszkańców Kielc.
Jaka jest przyszłość kultury?
Przyszłość kultury? No myślę, że pozytywna. No mamy nowy teatr, odnowiony.
Jaka przyszłość to się okaże? To dużo zależy właśnie od młodych ludzi.
Miejmy nadzieję, że jak najlepsza, gdyż Kielce mają bardzo duży potencjał.
Myślę, że dobrze, w dobrym kierunku idzie.
To jest po pierwsze relaks, to jest po drugie też dodatkowa wiedza, tak? To jest poznawanie nowych twarzy w mieście, tak? Czy aktorów nowych, czy coś tam.
Ja ogólnie uważam, że chyba to idzie nie do końca w tym kierunku, w którym chyba powinno, bo jest większy rozrost kultury masowej, mniejszą uwagę przykłada się tej kulturze klasycznej i szczerze uważam, że wszystko się robi takie nijakie.
Dużo jest też takich różnych warsztatów,
że w sumie to można się rozwijać.
Można spojrzeć to z tej strony, że są ludzie, którzy się ogólnie zajmują kulturą, ale też z powodu rozwoju sztucznej inteligencji też można wziąć do tematu, że ta kultura trochę zanika.
Zależy najbardziej chyba od młodzieży, bo to teraz młodzież będzie kształtowała naszą kulturę.
No myślimy, że w dobrym kierunku będzie zmierzać, że będzie miasto się po prostu rozrastało nie tylko pod względem wizualnym, że park, wszystko, tylko też pod względem kulturalnym, że będzie więcej imprez, no, że będziemy bardziej szli właśnie w kierunku, żeby coś więcej pokazywać, jak to, dziedzictwa takiego kultury kieleckiej, świętokrzyskiej, można powiedzieć.
Ile ludzi, tyle opinii. Tyle życzeń?
No tak, więcej kultury świętokrzyskiej. Zgodzą się Państwo z taką opinią?
Ja bym jeszcze dokończył ten wątek, bo to jakby jest przedłużenie tej mojej myśli i zaraz kończę, dam Państwu głos. Bo ja chciałem porównać po prostu... znaczy, to jednak jest jakieś rozwarstwienie pomiędzy właśnie tą wysoką kulturą, czyli tak samo mówię o studiach, nawet o szkołach muzycznych, tak, podstawowych, liceach muzycznych, tak samo jest w plastyce, tak samo w balecie. I to są po prostu miejsca, po prostu przestrzenie, gdzie się kształci młodych ludzi na potencjalnych właśnie artystów, czyli tych profesjonalistów. Natomiast jest położona sprawa, i to mówię szczerze, bo wiem o tym, w kwestii jak gdyby tej coraz mniejszej oferty w szkołach powszechnych, mówisz, podstawowych, w liceach. I wtedy ci młodzi ludzie sięgają często po muzykę, bo nie mając kontaktu z tymi przedmiotami albo z autorytetami, tak, z fajnymi nauczycielami muzyki, plastyki, tak, i tak dalej, którzy są tam na miejscu i po prostu też tworzą alternatywę do tej sytuacji związanej po prostu z patrzeniem w internet, jak po prostu no, w jakąś coś, co przyniesie nam, tak, daje nam łudę tego, że poznamy coś więcej i gdzieś może się odnajdziemy, tak, bo przez chociażby lajki, że to kierowanie naszych emocji w stosunku nawet doświadczeni muzycy mają coś takiego, że szukają właśnie w tej takiej odpowiedzi, tej takiej bezpośredniej, ale już poza sceną potwierdzenia właśnie swojego status quo w tym zawodzie.
Ale czy to nie jest tak, że te edukacje w zakresie właśnie sztuki przejęły ze szkół domy kultury, których jest dużo? Czy to nie jest tak, że to jest ten pierwszy poligon doświadczalny dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje skrzydła artystyczne?
One powinny się te dwie nogi uzupełniać. Nic nie zastąpi nam edukacji artystycznej, która ja ze swojego edukacyjnego doświadczenia, a myślę, że niewiele w tym zakresie się poprawiło, pozostawia wiele do życzenia. Dlatego, że pamiętacie Państwo w swoich szkołach, przedmiot muzyka czy przedmiot plastyka jest traktowany lekko po macoszemu. A gdzie uczyć się pewnej wrażliwości społecznej, jak nie na przedmiocie plastyka? Dlaczego mamy problem z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej? Dlaczego mamy brak poczucia świadomości, jak ta przestrzeń powinna wyglądać? Dlaczego mamy pastelowe? Dlaczego w ciapki maluje się budynki mieszkalne? Ponieważ nie mamy wypracowanej od najmłodszych lat pewnego fundamentalnego poczucia estetyki.
Ale
nie
chodzi o to, żeby lekcje.
Oczywiście, że tak. Nie chodzi o to, żeby lekcje dzielić na epoki w sztuce i uczyć się, kiedy było oświecenie, kiedy był romantyzm i jacy byli artyści. To też jest ważne w zakresie pewnej znajomości naszej historii, historii kultury. Ale żeby uczyć dobrych nawyków, dobrego poczucia estetyki, bo to nam później pomaga w życiu. To powoduje, że świat wokół nas jest piękniejsze. Jak świat jest piękniejszy, lepiej nam się w nim funkcjonuje. Natomiast domy kultury mają zgoła inny charakter, inną rolę, żeby wspierać talenty. To są te przestrzenie, w których odbywają się różnego rodzaju warsztaty i zajęcia dla młodych, bądź też starszych ludzi, które mają po prostu dawać przestrzeń do rozwijania pasji i profesjonalizować zalążki pewnych talentów, ale to są też te przestrzenie, gdzie mamy możliwość dotykania kultury, sztuki i patrzenia na profesjonalistów.
Dotknęła Pani Prezydent ważnego tematu, uczenie wrażliwości. Ja pokażę najpierw do kamery pustą kartkę. Pamiętam na swoich zajęciach plastycznych, co prawda byłem zajęty czymś innym, ale miałem gdzieś tam w głowie zupełnie coś innego i trzeba było namalować coś, co teraz, o czym teraz myślimy. Ja postawiłem tylko kropkę. na takiej białej kartce i pani profesor zapytała mnie, co to jest. A powiedziałem, że ja we wszechświecie dostałem dwóje. Mhm. I rodzice musieli przyjść do szkoły. I to chyba nie jedną nawet dostałem. To i gdzie tu wrażliwość?
No właśnie, to dotyka tematu samowyrażenia się. Właśnie ludzie, którzy się zajmują kulturą, wiedzą, że najważniejszą wartością jest dać przestrzeń do samowyrażenia i zaakceptować to samowyrażenie, nawet krytycznie. Bo struktura kultury jest wyrafinowana, dlatego krytyka jest potrzebna, ale tylko dlatego, że struktura jest skomplikowana, że ta kropka jest prosta w formie, ale ona w przekazie prawdy twojej o życiu jest tym, czym właściwie do tego, co każdy artysta zdąża. Więc ona powinna nie stawić ci ta pani dwój, tylko powinna powiedzieć dobrze, a zrób teraz coś, co będzie bardziej skomplikowane w formie. Mogłaby tak ci odpowiedzieć. I wtedy by cię wrzuciła na piętro wyżej, a nie zabrałaby ci twojej godności z tego, że chciałaś się z nią podzielić swoim spostrzeżeniem.
A trzeba być takim krytycznym bardzo w stosunku do tych młodych ludzi, którzy chcą, powiedzmy, zostać artystami. Już pomijam tego, czy małe, czy średnie, czy duże, a chcą zostać artystami, rozwijać się w jakiejś dziedzinie i powiedzieć, że nie nadajesz jako malarz, plastyk, ani muzyk, ani
tancerz. Czy w dzisiejszych czasach jest przestrzeń na taką krytykę?
Właśnie w dzisiejszych czasach jest coś takiego, że te role tych domów kultury, tego pierwszej linii frontu zabiera internet. Mamy mnóstwo różnych stron, różnych twórców, którzy namawiają do tego, aby tworzyć tak, inaczej. I często ta młodzież zdolna zamyka się w tych czterech ścianach. Te ogniska muzyczne, różne artystyczne zajęcia w domach kultury wręcz często zanikają ze względu na brak chętnych, ale po zamknięciu się właśnie w tych czterech ścianach nagle okazuje się, że ten młody twórca, który coś tam stworzył, nagle dostaje przysłowiowym młotkiem w głowę, ponieważ wylewa się ten hejt. To, co jest najgorsze właśnie w tej sferze, że młodzież zamyka się w takim swoim świecie i nagle nikt nie przygotowuje ich na to, na tą właśnie krytykę, że ja zrobiłem coś, co uważam, że jest fajne, ale niestety społeczność mnie wyklucza. I tu jest wielki problem, naprawdę wielki problem, ponieważ o sztucznej inteligencji nawet tu nie będę wchodził, bo to też jest pewnym zagrożeniem dla sztuki, artystów i tak dalej. To jest mega droga na skróty, ale myślę, że to przetrwamy.
Ale przecież kultura przenosi się do internetu, do sieci. Duże placówki muzealne swoje dzieła digitalizują, tak żebyśmy mogli sobie wejść, zobaczyć z pozycji fotela domowego.
Tak, tylko tak jak mówię, no w takim razie, jeśli tak całkiem byśmy się zamknęli, to te wszystkie instytucje kultury, które nam chcą to pokazać, nie miałyby racji bytu, ale na szczęście tak nie jest, ponieważ frekwencje w instytucjach kultury, w muzeach zaczynają wzrastać. Był pewien okres boomu na digitalizację wszystkiego, pokazywanie wszystkiego w formie nowoczesnej, ale muzealnicy na przykład wracają z powrotem do tradycyjnego pokazywania, prezentowania eksponatów w połączeniu właśnie z technologią i nowoczesnością. Także myślę, że tutaj jest szansa na to, że kultura się obroni, natomiast tych zagrożeń właśnie tych takich sieciowych i sztucznej inteligencji jest dużo. Choćby niezbyt, powiedzmy, lotny ktoś, kto w sferze muzyki nie byłby artystą, on może w tej chwili w sztucznej inteligencji stworzyć piosenkę i jest wszystko okej, prawda?
Tak. Ale ja myślę, że nie stawiajmy tych rzeczy w kontrze do siebie, one mogą sobie absolutnie pomagać. To, że digitalizuje się dzieła muzealne, to nie jest absolutnie nic złego, bo to upowszechnia dostęp do kultury. Natomiast przyznacie Państwo, zupełnie czym innym jest przeglądanie sobie wybitnych dzieł malarskich na swoim komputerze, na swoim krześle w domu, a czym innym stanie w pięknej muzealnej sali podczas jakiejś wycieczki na przykład do Luwru i oglądanie jakiegoś obrazu. To są dwa zupełnie inne zdarzenia. Mówiliśmy w COVID-zie, koncerty przeniosły się do internetu. Dzisiaj po cóż kupować bilet, iść na koncert w momencie, kiedy możemy tego artystę puścić na swoim ekranie. To jest kompletnie inne doświadczenie, to jest kompletnie inna emocja.
A to się nie wyklucza jedno z drugim?
Oczywiście, że się nie wyklucza. To się uzupełnia. To się absolutnie uzupełnia, upowszechnia kulturę, ale bezpośrednie zobcowanie nic nie zastąpi filozofii, potrzeby i emocji związanej z bezpośrednim obcowaniem z kulturą.
Zgadzam się. Ja też się zgadzam z tym. To jest archetyp. My jesteśmy organizmami żywymi, potrzebujemy żywego kontaktu. Ja kiedyś w dawnych latach studenckich fascynowałem się pisarstwem Czesława Miłosza i doprowadziłem do tego, że się z nim spotkałem, bo chciałem go poznać z natury, jak wygląda, a nie tylko z książki. I to było śmieszne, ale tak się stało.
Szkoda, że ja się nie mogę spotkać z Henrykiem Sienkiewiczem bezpośrednio, aczkolwiek patrzę na jego obraz i to też jest jakaś forma kontaktu. O właśnie, jesteśmy po prostu w sferze kultury, tak? Po prostu i nas otacza, i tam chyba Malczewski widzę, naprzeciwko mnie. I to się to łączą te kropki, ale mamy też właśnie AI, tak? Coś nowego. Okej, z jednej strony, tak jak tutaj pan podkreślił, jest sytuacja, że tak, no oczywiście muzycy, którzy zajmują się tak zwaną muzyką pop, mogą, w Polsce mówi się rozrywka, oby rzeczywiście to AI, obym nie był złym prorokiem, nie rozerwało tej popowej muzyki rozrywkowej, bo to rzeczywiście jest bardzo sprytne i takie dosyć ograniczone narzędzie, które potrafi wykorzystywać bardzo proste elementy, schematy w muzyce, rytm, akordy i tak dalej. Pewna powtarzalność, to się nazywa loopy, czy tam jak ktoś sobie to wymyśli, sample i to wszystko można połączyć i na końcu dodać jeszcze jakiś tekst, niekoniecznie trzeba śpiewać i mamy po prostu przebój. Okej, mówię, i to jest oczywiście coś, czego nie było. I muzyka pop, nie mówię tylko o Polsce, ale również o Stanach Zjednoczonych, przetworzyła się właśnie w taką formułę najbardziej obecnie popularnej i pożądanej przez przede wszystkim młode zastępy właśnie dziewcząt, chłopców, którzy po prostu idą w to jak w ogień, ponieważ mogą sobie potupać, mogą sobie coś powiedzieć, pośpiewać i to co staje, i to jest ten element kultury, który jest i on jest. Teraz
i to jest przyszłość kultury?
Nie, bo to jest kultura. Ja mówię o sztuce. Mhm. Na początku rozdzieliłem te dwie warstwy. Mhm. Sztuka nie jest taka łatwa do dezorganizacji tego systemu wartości, który się wprowadza do swojego krwioobiegu artystycznego poprzez lata ciężkich wyrzeczeń.
I nie da się oszukać, że tego nie ma. Raz zdobyta świadomość, że może być coś w jakości wyższej, nie pozwala już udawać, że ta jakość popularna nam pozwoli się jakby zadowolić.
Mhm. Zawsze będę uważał i dopóki mogę jeszcze mówić, to powiem tak. Zanim to AI mnie po prostu skopiuje, to ja coś takiego wymyślę, że nie zdążę.
O właśnie.
Tu nie można postawić znaku równości między artystą a gwiazdą.
Pan Grzegorz wspomniał o Miłoszu. Panie Włodzimierzu, a czy wciąż jest tak, że spotyka pan młodych ludzi, którzy wyrażają uznanie dla pana artyzmu, że marzyłem o tym, żeby spotkać Włodzimierza Pawlika i z nim porozmawiać.
Przed chwilą Grzegorz mi o tym powiedział. Młody człowiek, który mi właśnie...
Nie, że... Tak, ale ja w trakcie, kiedy robiliśmy Chopina do czwartej w 2010 roku, tak. Ja czułem tą emocję, że poznam Włodka, bo ja go znałem jeszcze tak. Zanim miał nagrodę Grammy, że był już znanym artystą, pochodził z Kielc. Mnie zależało na tym, żeby z nim to wydarzenie zrobić i czułem tą emocję i to było dla mnie bardzo ważne. Także ja ci dziękuję. Bo...
Nie, nawzajem, to wspaniałe połączenie właśnie emocji sprzed 16 lat, tak? No. Kiedy spotykamy się, ja spotykam balet z Kielcach, fantastyczny balet, fantastyczną wizję właśnie stworzenia otwarcia targów kieleckich.
Tak. Chopinem specjalnie.
Chopinem w mojej interpretacji, moich aranżacjach, z fantastycznymi wykonawcami jazzowymi, popowymi, różnie to było.
Z całego świata.
Z
Nowego Jorku, z Ameryki.
I to się działo właśnie tu w Kielcach.
I tu przekroczyliśmy granicę, a to zobaczmy teraz kolejne odpowiedzi na pytanie, jakie są oczekiwania mieszkańców Kielc.
A czego by pani oczekiwała od instytucji kultury?
Trudno powiedzieć, na przykład w teatru też bardzo trudno dostać bilety jednak mimo wszystko.
Mówienie o ważnych społecznych rzeczach, komentowanie tego, co się na bieżąco dzieje, jakie są problemy ludzi.
Mamy plac artystów, powinno się codziennie coś tu dziać. Powiedzmy jakieś, wystarczy pianino ustawić, ktoś żeby grał, ktoś żeby śpiewał, prawda? Latem to... No to byłoby. Jakieś wieczorki taneczne. O.
Wyjścia na zewnątrz, poza samą instytucję i pokazanie tego wszystkiego, co potrafią artyści na mieście.
Dużo jest różnych i spektakli, i takich organizowanych spotkań.
Więcej spektakli komediowych.
Kacek. Córka podpowie.
Przyjezdnych. Z różnych teatrów, bo wiemy, że są, ale fajnie by było, gdyby było ich po prostu więcej.
Może jakieś, jakby tam organizowali jakieś takie występy tych znanych tenorów, no to może szybciej by każdy poszedł, nie? Posłuchać, no a tak to raczej.
Są, no to występy tych tenorów, no to trzeba wyjeżdżać, bo w Kielcach raczej bardzo rzadko jest coś takiego, a to, co cię interesuje, no to zazwyczaj wyjazd, koszty i tak dalej.
Co głos, to opinia.
Ale widać, te opinie dosyć zgodne, przyznacie państwo. Nie padło tam żadne stwierdzenie, że kultury jest za dużo, że oferta jest przeskalowana. Każdy czuje raczej głód i potrzebuje trochę więcej.
Jedni wciąż chcą więcej tej kultury świętokrzyskiej, inni wręcz przeciwnie, chcą, żeby to wielkie teatry przyjeżdżały do nas, do Kielc. Co daje większe pieniądze? Te wielkie teatry, które przyjeżdżają, ci wielcy muzycy, którzy przyjeżdżają, czy ta lokalność?
Instytucje kultury też, jeżeli mają do tego przestrzeń, powinny na pewnych wydarzeniach zarabiać, żeby do innych wydarzeń dokładać.
I tak to się kręci. Jak to wygląda w przypadku instytucji kultury w Kielcach, bo akurat chyba jest świeże zestawienie tego, jak kultura wyszła finansowo. Mamy pewne zadłużenia.
Mamy oczywiście bogatą ofertę kulturalną i powiedzmy sobie szczerze, kultura nie jest od tego, żeby zarabiać pieniądze. Niektóre instytucje kultury wręcz nie mogą zarabiać pieniędzy, czy nie mają statutowych możliwości. Trudno mówić, żeby sieć miejskich bibliotek publicznych zarabiała pieniądze. Raczej będzie zawsze generować koszty ze względu
na zakup. Ale co z wyraźnymi stratami, kiedy się takie pojawiają?
Na zakup nowych książek. Jesteśmy od tego, utrzymując instytucje kultury, jesteśmy od tego, żeby także je współfinansować. I to jest dość oczywiste i przez wszystkich zrozumiałe. Natomiast te instytucje, które mogą zarabiać pieniądze, które mają infrastrukturę, którą mogą podnajmować, które mogą organizować wydarzenia, na które rozchodzą się bilety jak świeże bułeczki, mimo jakby dość wysokiej ceny, to oczywiście powinny to robić, żeby szukać przestrzeni i pieniędzy na dofinansowanie takich działań kulturalnych, które mają charakter niszowy, misyjny, albo takich, które są bezpłatne dla mieszkańców. Jak mówiliśmy, nie każdy chce iść do opery, nie każdy kupi bilet do Filharmonii, ale ja pamiętam takie wydarzenie w Kielcach, kiedy bardzo znana opera odbywała się w jednej hali poprodukcyjnej, na którą były darmowe wejściówki. Ta hala pękała w szwach, to był Nabukow, jeśli dobrze pamiętam, i powiedzielibyśmy, czy jest duże zainteresowanie posłuchaniem opery wśród Kielczan, powiedzielibyśmy, pewnie umiarkowane. To proszę cofnąć się pamięcią do ilości publiczności, która w tej hali produkcyjnej słuchała wysokiej, światowej klasy opery.
To ja zapytam zupełnie z innej strony. Co zdaniem państwa jest dzisiaj najważniejsze, żeby w przyszłości, bo rozmawiamy o przyszłości kultury, żeby ta kultura nie straciła na wartości?
Ja myślę, że przede wszystkim poprawienie jakości komunikacji. Dlatego, że my intuicyjnie i tak wiemy, o co chodzi, wszyscy. Nawet jak jesteśmy niewykształceni w dziedzinie kultury, to zawsze jesteśmy w stanie się dogadać, tylko musimy mieć pewną jakość komunikacyjną, żeby zrozumieć tą odrębność innego człowieka, żeby zrozumieć, że jego wypowiedź jest w dobrej woli, w dobrej wierze. I jeżeli będziemy komunikować to, że o kulturze trzeba rozmawiać poważnie, spokojnie i z poszanowaniem, to myślę, że ona będzie się rozwijać i nie zagrozi jej sztuczna inteligencja.
Znaczy moja wizja w przyszłości, jeżeli chodzi, bo właśnie to słowo kultura często jest po prostu tak szerokim, znaczy używano tak, w takim kontekście różnych zjawisk, nie tylko związanych z moją profesją czy twoją, tak, bo kulturą...
Bo to tożsamość, dziedzictwo.
No tak. I tak dalej. Można też sobie przypomnieć po prostu czasy, w których właśnie elementy kultury ogólnie...
Pozwalały przetrwać.
Pozwalały przetrwać, albo po prostu zniknęły, tak jak w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego.
I jak było wtedy
było
trudno.
I teraz mamy trudności z odtworzeniem tego. W ogóle, gdzie są te filmy z okresu międzywojennego? Tak. Gdzie to wszystko? Gdzie jest ta muzyka? Odkrywamy czasami strzępki tej kultury, która została. I to jest właśnie to pytanie o naszą sferę wrażliwości, którą możemy jak gdyby... Który często przy tym pośpiechu, czasy są takie, że właśnie internet zasysa po prostu tyle tematów naraz, że nie jesteśmy tego w stanie przetrawić. To jest jedno. Ale jeżeli mówimy o kulturze, to jednak jest coś takiego jak jakaś linia ciągła od prawieków, od tysiącleci. To jest banał, truizm, ale ja się czuję w pewnym sensie obywatelem z tamtego świata, gdzieś tam z Homera, może nawet trochę dalej. Może gdzieś czuję tego Platona, bo trochę o nim wie. Ja już nie mówię tylko o kwestii sztuki i tak dalej, tylko tego kontekstu, który wpływa na tą różnorodność ludzi, ale jednak skupionych wokół pewnych idei, które stworzyła również moją jak gdyby, rzeczywistość artystyczną, tak? Że skąd się te wątki biorą, że one mają swoją płynność i nie daj Boże właśnie takie uderzenia cepem albo bombą w takie sfery, które często wymagają, tak jak mówisz, kontemplacji, skupienia i spojrzenia prawdzie w oczy, a ta prawda niekoniecznie musi być tworzeniem, bo my niekoniecznie musimy myśleć tylko o kategorii, że jesteśmy twórcami. Spójrzmy od drugiej strony, że jesteśmy bardziej odtwórcami tego, czego nie wiemy. Może tak. I to jest coś zdumiewająco pięknego, fantastycznego i niekoniecznie musi to być sfera doznań en masse. Że każdy ma tutaj swoją jak gdyby przestrzeń do tego skupienia się na sobie i do odkrywania swojej własnej wrażliwości właśnie poprzez kulturę. I dlatego mówię, dbajmy o nią, chronimy, ale też w tym kontekście globalnym, tak, bo mamy świat, który widzimy, co się dzieje. To wszystkiego nie wiemy, może lepiej nie wiedzieć, ale znamy przypadki, które już wykraczają daleko poza naszą profesję, że gdzie niszczyło się po prostu świadomie poprzez wojny właśnie te elementy kultury, z którymi się kojarzy chociażby ten Chrystus z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Bo to jest trochę tak, ale potem były inne też sfery, które zniszczone, tak?
Nawet biblioteka naprzeciwko Akademii Muzycznej Ossolińskiej spalona, tak, z herbowymi dokumentami, które pochodziły sprzed 700 lat, prawda?
Tak. Nie mówiąc już o innych po prostu aktach wandalizmu właśnie takiego wojennego już na Bliskim Wschodzie, gdzie mamy po prostu do czynienia co jakiś czas właśnie z dewastacją wszelkich wspaniałych dzieł jeszcze z przeszłych lat, z okresu starożytności. No, szanujmy to, bo to jest po prostu to chyba, co jest w sferze kultury najważniejsze na przyszłość.
I pytanie ekstra.
Jeszcze ja chciałem się odnieść tutaj do tych pragnień ludzi, którzy w tej debacie tam brali na ulicy, że też musimy siły na zamiary, zamiary na siły. Owszem, można by sprowadzić wielkie gwiazdy, wielkiego formatu, ale po pierwsze, to są olbrzymie środki, a po drugie, w Kielcach nasza infrastruktura jest kameralna, czy to filharmonia, czy to teatr, ale w tych instytucjach możemy właśnie te wielkie sztuki, dzieła odtwarzać, choćby nawet nie trzeba jechać do Wiednia, żeby posłuchać w styczniu koncertu wiedeńskiego w filharmonii. Także cieszmy się tą kulturą, którą mamy tu lokalnie, tych naszych twórców i jako samorządowcy, sfera rządowa, powinniśmy o nich dbać.
Znalazłyby się miejsca, moim zdaniem, w których swoje miejsce miałyby wielkie gwiazdy, kadzielnia czy nawet stadion.
Ale tak czy inaczej, pieniądze, odbiorca, twórca.
I ostatnie pytanie, czy takie debaty jak ta są potrzebne?
Oczywiście, że są potrzebne, szczególnie, że o takich sprawach dyskutuje się w tej przestrzeni medialnej, w tej przestrzeni mediów społecznościowych, gdzie ta dyskusja jest, powiedziałabym, bardziej burzliwa. Dlatego musimy o kulturze rozmawiać, kulturę próbować wspólnie, środowisko wokół niej kreować i jeżeli co do tego się zgodzimy, a myślę, że po dzisiejszej debacie nie mamy wątpliwości, wspólnie kulturę wspierać.
Panie Pawle?
Oczywiście, że zawsze warto rozmawiać, nawet jeśli mamy odmienne zdanie, ponieważ dialog prowadzi do jakichś wniosków, które później możemy wykorzystać wspólnie i stworzyć coś dobrego. Każdy jakiś konflikt rodzi konflikt, natomiast rozmawiać zawsze warto, a tym bardziej kulturalnie o kulturze.
Panie Grzegorz?
Oczywiście, ja Państwu bardzo dziękuję i redakcji radia też za to, że Państwo żeście podjęli taką inicjatywę. Ja dodam, że mówienie o kulturze wystarczy, że powiemy, że to dzieło, które powstało, na przykład to lustro, na które tyle konfliktu zrodziło, ono jest dziełem nie tylko w tym twórcy, który je zrobił, nie tylko w tym medium, którym ono jest, ale też w tym odbiorcy. To dzieło jest tak naprawdę w tych trzech osobach, w tych trzech podmiotach, może by akurat lustro jest czymś materialnym, ale jeżeli chodzi o takie podejście, to natychmiast ten człowiek, który to hejtuje, myśli, ale jestem częścią tego dzieła. i powinien już na to inaczej spojrzeć.
Myślę, że... Pawlik.
Oby jak najmniej słowa hejt w kulturze. Znaczy ja myślę, że jednak jest gdzieś granica tego przekroczenia już czegoś, co się kiedyś nazywało kulturą osobistą.
I tu stawiamy kropkę. Jakie wartości nadal trzeba pielęgnować, aby kształtować kulturę?
No i jakie, czy w ogóle nowe formy artystyczne zastąpią tradycyjne media, które pełnią misyjną rolę?
Na te pytania trudno znaleźć jedną odpowiedź, ale możemy sobie życzyć czego?
Aby nigdy nie zabrakło nam siły do tworzenia i prezentowania kultury przez duże K.
Serdecznie dziękujemy naszym gościom. Dziękujemy Państwu za uwagę. Ja mówię do zobaczenia.
Quo Vadis Culturo. Do usłyszenia.